Rekolekcje wielkopostne na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Przedstawia ksiądz Robert Ponikowski.
Spieszmy się kochać ludzi jeszcze dziś. Tuż za Jezusem, którego wiodą ku ostatniej godzinie, godzinie męki i konania, przechodzimy dziś z pałacu namiestnika na miejsce egzekucji zwane miejscem czaszki. Dostrzegamy, że nasz mistrz oddycha z wielkim trudem. Idzie już resztką sił, a z ciężarem krzyża mierzy się teraz Szymon Cyrenejczyk, przymuszony do dźwigania drewnianej belki, która jest wymierzona do ramion Zbawiciela. Widzimy również na tej drodze kobiety, które jako uczennice idą za swoim nauczycielem i są w pełni zaangażowane w jego mękę. I choć nie wolno publicznie opłakiwać skazańców, to kobiety odważnie sprzeciwiają się temu zakazowi i swoją postawą pokazują, że Jezus nie jest przestępcą, ale prorokiem, który dzieli los wielu niewinnie skazanych proroków. Po chwili widzimy oczyma wiary, jak ta swoista procesja ludzkiej pogardy i niezrozumienia osiąga obrany cel. Dochodzi do sanktuarium męki i wyszydzenia Boga człowieka. Dochodzi na Golgotę. Widzimy, jak pątnicy tej krwawej i bezlitosnej procesji krzyczą: tutaj zginie, nie jest godzien żyć, zbluźnił przeciw Bogu. Obok mistrza przyprowadzono na to miejsce także dwóch złoczyńców, którzy mają zginąć razem z nim. Ewangelista powie, także żołnierze szydzili z niego, podchodzili, podawali mu ocet i mówili: jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie. Niektórzy bibliści mówią, że wino zaprawione goryczą i ocet, a taką nazwą określano kwaśne wino, miały uśmierzyć ból. Ale według ewangelisty Łukasza był to przejaw złośliwości, był to gest, który miał na koniec raz jeszcze dokuczyć i poniżyć Pana Jezusa. W gorzkich żalach śpiewamy podobnie, że Chrystus był pojony gorzką żółcią i octem. Co ta bolesna sytuacja nam mówi? Jak przemawia do nas przeżywających rekolekcje wielkopostne? Punktem wyjścia do dzisiejszych rozważań niech będzie przywołanie w naszej pamięci ostatniego naszego spotkania, podczas którego podkreślaliśmy konieczność miłości w życiu człowieka. Czasem tak się dzieje w naszej egzystencji, że przychodzą chwile, kiedy nie potrafimy kochać, kiedy stajemy się obojętni, kiedy jesteśmy zdenerwowani i wszystkich wokół mamy za wrogów. Te momenty, kiedy przeżywamy jakieś cierpienie i kryzysy z powodu naszych niedoskonałości, naszych trudności duchowych, upadków w grzechy, te chwile, gdy doświadczamy cierpienia z powodu naszej niemocy wobec trudności, jakie niesie ze sobą życie, cierpienia związanego z porażkami w domu, w rodzinie, na polu wychowania dzieci, na polu małżeńskim, brak zrozumienia czy brak zainteresowania ze strony najbliższych, cierpienia na polu sąsiedzkim. I wówczas, moi drodzy, dochodzi do takiej sytuacji jak podczas ostatnich chwil, kiedy Chrystus wisiał na drzewie krzyża. To wtedy nasze postępowanie jest podobne do tego ewangelicznego wina zaprawionego goryczą oraz octu. To wówczas nasze słowa, nasze gesty i zachowania działają tak, by dokuczyć bliźniemu, by go zniechęcić, by go poniżyć, pozbawić jego godności. Tak często mówimy: jestem człowiekiem wierzącym, opowiadam się za Chrystusem. Ale niestety okazuje się, że często w takich sytuacjach, o których wspomnieliśmy, stają po drugiej stronie barykady. Staje się w jednym momencie niepostrzeżenie tym żołnierzem, który podaje ocet, który się znęca, który nie pozwala godnie żyć, który jest nosicielem goryczy i smutku, który zaraża niepokojem i nerwowością. To właśnie wtedy tak trudno nam zrozumieć naszych najbliższych, tak trudno im wybaczyć, tak bardzo drażliwa i bolesna atmosfera zaczyna panować w naszych domach, sąsiedztwach, w miejscach pracy, w szkole. Potrafimy czasem nie rozmawiać ze sobą całymi dniami czy tygodniami, mimo tego, że mieszkamy pod jednym dachem, że jemy ten sam chleb, modlimy się do tego samego Ojca. I dlatego dziś Chrystus cierpiący na krzyżu za nasze grzechy chce zachęcić każdego z nas, byśmy bronili się przed takimi sytuacjami, byśmy nie stawali się dla naszych najbliższych kimś drażliwym, kimś, z kim nie chce się rozmawiać, kimś, kto jest niewygodny. Dziś nasz Mistrz woła wręcz z krzyża: nie bądź goryczą, nie odrzucaj bliźniego, tak jak i ja ciebie nie odrzucam mimo twego grzechu. Kochaj i przebaczaj, tak jak i ja przebaczam tobie. Drodzy słuchacze, wszyscy doskonale znamy sentencję kapłana poety, który mówił: spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Wiem, że to, co za chwilę powiem, może dziwnie zabrzmi, ale osobiście bardzo nie lubię tych słów. Chylę czoła przed księdzem Twardowskim i jego twórczością, ale podejrzewam, że również jemu samemu chyba też do końca nie chodziło o to, co my z tymi jego słynnymi słowami dziś czynimy. Tak często ten werset powtarzamy ze łzami w oczach na pogrzebach naszych najbliższych, przyjaciół, wtedy, kiedy już stoimy nad zimnym ciałem. I w kontekście naszych dzisiejszych rozważań chciałoby się powiedzieć: tak, spieszmy się kochać ludzi, ale wtedy, kiedy oni jeszcze żyją, wtedy, gdy jeszcze mamy ich obok siebie, gdy jeszcze bije ich serce, gdy te gesty naszej miłości możemy jeszcze wyrazić. Spieszmy się kochać ludzi, ale każdego dnia, kiedy Pan Bóg daje nam minimum kilkanaście godzin na to, byśmy wyrzekli te proste słowa: zależy mi na tobie, kocham cię, tęsknię za tobą, wybaczam, nie gniewam się. Spieszmy się kochać ludzi, póki mamy ich jeszcze na wyciągnięcie ręki, by kiedyś, stojąc już nad trumną, nie mówić: niestety nie zdążyłem, niestety zabrakło mi czasu, nie potrafiłem przekuć chęci, którą miałem, na konkretne gesty. By nie mówić, że znów spóźniłem się kilka minut, ale już straconego czasu nie da się nadrobić. Spieszmy się kochać ludzi, jeszcze dziś, jeszcze teraz, kiedy czujemy ich bicie serca, kiedy są obecni tuż obok nas i czekają na nasze otwarte serce i dłonie. Pożytkujmy czas naszego życia na to, co cenne i piękne. Zobaczmy, moi drodzy, jak daleko często jesteśmy od ideału, który zostawił nam Chrystus. I może dzisiaj warto uderzyć się w piersi. Oto Chrystus Pan nakazał nam i zachęcał do miłości nieprzyjaciół, podczas gdy my nie potrafimy pokochać często nawet swoich najbliższych. A co dopiero mamy powiedzieć o miłości naszych przeciwników, naszych wrogów? Często nie potrafimy kochać tych, którym tak wiele zawdzięczamy, bez których nie wyobrażamy sobie życia. A tym przecież mieliśmy się odróżniać od innych, że jako chrześcijanie, że jako uczniowie Jezusa, który oddał życie za przyjaciół i nieprzyjaciół, nam również zostało zlecone zadanie kochania bliźniego. Jak to wygląda w rzeczywistości naszego codziennego życia? Warto by dziś każdy z nas ocenił to szczerze i obiektywnie. Moi drodzy, Chrystus Pan ofiarował nam siebie samego w sakramencie pokuty, byśmy przynosili Mu wszystkie nasze porażki na polu miłości. Dał nam siebie samego w Komunii Świętej, abyśmy posileni szli i kochali coraz mocniej. Otwiera nam dostęp do siebie poprzez modlitwę, abyśmy czerpali siły i pomysły do przebaczania, do rozwijania swojej miłości. Dziś spójrzmy raz jeszcze na nasze relacje z bliskimi, a może niekoniecznie z bliskimi, może również na te relacje z tymi spoza kręgu moich przyjaciół, rodziny. Czy czasem nie jestem dla nich taką goryczą? Czy nie jestem jak ten ocet, którego działanie tak bardzo boli i denerwuje, który uprzykrza życie? Jak traktuję bliźniego, gdy spotykam się z nim twarzą w twarz? Idąc dalej, jak traktuję bliźniego po drugiej stronie ekranu komputera czy telefonu? Czy nie zasłaniam się płaszczem tchórzliwej anonimowości w internecie po to, by poniżyć drugiego człowieka swym komentarzem, by go bezpodstawnie oczernić i osądzić? A tym samym, czy nie odbieram bliźniemu chęci do życia, do podejmowania inicjatyw, czy nie odbieram mu pokoju, serca i radości? To ważne pytania, z którymi trzeba nam wszystkim się dziś zmierzyć dla naszego duchowego dobra. Wracając, moi drodzy, do bardzo pięknej przypowieści o synu marnotrawnym, warto dziś wysnuć ważną myśl. Ten niewdzięczny syn, jak często mówimy, który odszedł, do pewnego momentu zupełnie nie dostrzegał, kim ojciec jest dla niego, kim jest jego starszy brat, nie dostrzegał miłości swego ojca, jego starań i trudów, jakie podejmował. Nie potrafił też dostrzec tej wielkiej miłości, która przejawiła się w tym, że nie zakazał mu odejść w dalekie strony. Mało tego, oddał połowę swego majątku. Jak pamiętamy, ostatecznie syn stoczył się zupełnie. Zmarnował wiele czasu, zmarnował wiele pieniędzy, a co za tym idzie, wiele szans, i dopiero kiedy sięgnął dna, dostrzegł, kim są dla niego jego bliscy. Dostrzegł, że mimo swego upodlenia ciągle może liczyć na swego ojca, który ciągle go kocha, który nadal go kocha. To doświadczenie bolesnego upadku było podstawą do zrozumienia, kim są jego najbliżsi. I w tym kontekście może warto, bym również zapytał się dziś, co się musi stać w moim życiu, bym zaczął kochać? Co się jeszcze musi stać w moim życiu, bym przebaczył? Co się jeszcze musi wydarzyć, abym przejrzał na oczy i zobaczył, jak cenni są ci, obok których żyję i mieszkam? Co się jeszcze musi stać, bym zaczął dostrzegać, jak wiele zawdzięczam moim rodzicom, współmałżonkowi, swoim dzieciom, sąsiadom, przyjaciołom czy znajomym? Czy trzeba, bym również sięgnął dna, tak jak syn marnotrawny, by dostrzec, jak ważni są dla mnie, jak bardzo kochani, jak bardzo ich zaniedbuję, jak bardzo jestem wobec nich zgorzkniały, jak bardzo może się mylę co do ich zamiarów względem mnie? Kiedy wreszcie powiem dość rozlewającej się nieufności, oziębłości i brakowi szacunku? Czy trzeba aż łóżka szpitalnego czy trumny kogoś z naszych najbliższych, bym dopiero wtedy docenił, jak bardzo uprzykrzam im życie, jak bardzo zarażam swoją goryczą, którą noszę w sercu i nie chcę się jej pozbyć? Czy trzeba aż łóżka szpitalnego czy trumny, abym zaczął dostrzegać, jak wiele im zawdzięczam, jak bardzo powinienem kochać, a z tym ideałem miłości się rozmijam? Spieszmy się kochać i przebaczać naszym bliźnim. Tak szybko przecież odchodzą z tego świata.